Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Życie Marka oraz jego dwóch synów, Jana i Roberta, toczyło się dość stabilnie i szczęśliwie do dnia 20 września 2023 roku. Kiedy to Marek zgłosił się do pobliskiego szpitala na badania. Diagnoza: rak. Marek zapytał doktora w szpitalu: panie doktorze, ile zostało mi czasu? Lekarz odpowiedział: 3 miesiące, może 4, bardzo mi przykro. Marek posiadał firmę budowlaną, od lat przynosiła ona duże zyski i była jedną z największych firm budowlanych w województwie. Stało się tak dzięki ciężkiej pracy Marka, który krok po kroku zdobywał ten rynek budowlany. Miał do tego wrodzony dar. Podejmował świetne decyzje z punktu widzenia biznesowego, a co najważniejsze, szanował ludzi, liczył się z nimi. Każdy mówił Marku: to profesjonalista, doświadczony, ale co najważniejsze, mądry człowiek. Ludzie w jego otoczeniu szanowali go. Marek miał dwóch synów, Roberta i Jana. Marek od najmłodszych lat przekazywał synom zasady, którymi kierował się w życiu, jak również te zasady, którymi kierował się w biznesie. Robił to, ponieważ nie ukrywał, że kiedy go zabraknie, kiedyś po prostu chciałby im przekazać tą firmę. Robert, młodszy syn, bardzo chętnie i prężnie wkroczył w szeregi firmy, tuż po studiach, wnosząc w nią dużo innowacji i świeżości, co sprawiło, że firma rozwinęła się i zaczęła pozyskiwać większe i bardziej prestiżowe projekty. Każdy wiedział, że Robert to prawa ręka swojego ojca. Jan to ten raczej niepokorny. W młodości uczestniczył w życiu firmy w sumie tylko dlatego, że ojciec go o to prosił. Miał wielki potencjał, był bardzo inteligentny, ale wielu mówiło, że z tego potencjału nie korzysta zbyt dobrze. Nie był zainteresowany losami firmy, raczej profitami i zyskami, które przynosiła. Prowadził bogate życie towarzyskie, bo zwyczajnie było go na to stać. Ojciec w sumie nie miał do niego nigdy za to pretensji, nie miał mu tego za złe, ponieważ liczył na to, że jego syn wyszumi się i w końcu dołączy do firmy, angażując się w nią na 100%. Obaj synowie, jak i cała rodzina Marka, byli zdruzgotani wiadomością, którą Marek przekazał im tuż po wizycie w szpitalu. Marek skupił się jednak na tym, aby jak najlepiej wykorzystać czas, który mu pozostał. Spędzał go z bliskimi, ale również postanowił zatroszczyć się o losy firmy, gdy go zabraknie. Zatroszczył się naprawdę o wszystko. O swoich synów, o pracowników, o firmy, które z nimi współpracowały, o wszystkie rozpoczęte projekty. Każdy był w sumie przekonany, że po jego odejściu firmę przejmie Robert, bo na dobrą sprawę już nią zarządzał. 22 grudnia na cmentarzu zebrały się tłumy. Wszyscy przyszli pożegnać Marka oraz wesprzeć jego rodzinę w tak trudnym czasie. Kiedy cała uroczystość dobiegła końca, do Roberta i Jana podszedł notariusz. Wyraził oczywiście najszczersze wyrazy współczucia i poprosił ich, aby w dogodnym czasie, w dogodnym oczywiście dla nich czasie, spotkali się z nim w celu odczytania testamentu, który sporządził ich ojciec. Po pewnym czasie Robert i Jan spotkali się razem u notariusza w celu wysłuchania ostatniej woli swojego ojca. Kiedy już zdjęli swoje płaszcze, notariusz zaczął czytać. Ja, niżej podpisany, Marek Ostrowski, niniejszym rozporządzam swoim majątkiem w następujący sposób. Tutaj wyczytano wiele pozycji, jak grunty, jak dom, samochody. Trochę oczywiście tego było. Na ostatniej jednak pozycji, ostatnią pozycją tej listy była firma, która miała największą wartość. Spadkobiercami firmy ustanawiam moich synów, Roberta Ostrowskiego oraz Jana Ostrowskiego. Otrzymają oni równo po 50% udziałów firmy. Obaj synowie nie kryli zdziwienia. Notariusz od razu wyjął kopertę, która była w testamencie i powiedział: wasz ojciec wyjaśnił w tym liście wszystko. Wyjaśnił swoją decyzję. Nie chcąc pozostawić was z pytaniami, które zapewne macie teraz w swojej głowie. List nie był długi, jego najważniejsze zdania znajdowały się na samym dole. Moi drodzy, ukochani Robercie i Janie, firmę podzieliłam jednakowo między was, ponieważ obaj jesteście moimi synami. I kocham was jednakowo. Pozostawiłem wam wszystko, co powinniście wiedzieć. Nauczyłem was, jak postępować. Tak właśnie postępujcie, idąc ramię w ramię, dalej przez życie, jako moi ukochani synowie, jako bracia. Ta historia pobudza do myślenia, zaskakuje, czy faktycznie Marek podjął właściwą decyzję, czy była ona słuszna. Ciekawym jest to, że w Biblii znajdujemy podobną historię, której fabuła jednak nieco się różni. Przeczytajmy ją. Zapisana jest w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. Na razie pozwólcie, że przeczytam fragment, wersety od 1 do 5. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, od 1 do 5 wersetu. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, zaczęli nauczać braci: jeśli nie zostaliście obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie zdołacie dostąpić zbawienia. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, postanowiono, że Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich uda się w sprawie tego sporu do apostołów i prezbiterów do Jerozolimy. Ci zatem, wyprawieni przez zgromadzenie, szli przez Fenicję i Samarię, szczegółowo opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zgromadzenie oraz przez apostołów i prezbiterów i opowiedzieli o wszystkim, czego tylko Bóg przez nich dokonał. Wówczas wystąpili niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli i powiedzieli: trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali prawa mojżeszowego. Po pierwszej podróży misyjnej Paweł i Barnaba znajdują się w Antiochii. Jak wiemy, między pierwotnym zborem a zborem w Antiochii panowały ożywione kontakty. Z Judei często przyjeżdżano do Antiochii po prostu w odwiedziny. Czytamy, że pewni ludzie, nie poznajemy ich imion, Biblia nie wskazuje i nie mówi, jak mieli na imię, przybywają do Antiochii, aby nauczać. Głoszą oni, że sama wiara nie jest wystarczająca, że poganin, który uwierzy, musi również zostać obrzezany, jak mówiło prawo mojżeszowe, aby zostać zbawionym. Myślę, że nie jeden poganin, który dopiero się nawrócił, słuchając takiej nauki, mógł nabrać wątpliwości. Czyżby nie był taki chrześcijanin jeszcze prawdziwym chrześcijaninem? Czy faktycznie jest tak, jak mówią bracia z Judei? Paweł i Barnaba sprzeciwiają się takiej nauce, a dyskusja przybiera gwałtownego charakteru. Łukasz używa tutaj słowa stazis, które może być tłumaczone jako zatarg, ale również jako rozruchy. Nie wgłębiając się w tekst, można pomyśleć, że odnoszenie się do prawa mojżeszowego to przez oczywiście braci można powiedzieć, że było tak kolokwialnie mówiąc jakąś formą czepiania się, jednak nic bardziej mylnego. Ich zdanie miało bardzo poważne podstawy, o których przeczytamy w pierwszej księdze mojżeszowej w 17 rozdziale. Pozwólcie, że przeczytam. Pierwsza księga mojżeszowa, księga Rodzaju, rozdział 17 i przeczytam od wersetu 9 do 13. Powiedział też Bóg do Abrahama, ty zaś dochowuj mego przymierza, ty i twoje potomstwo po tobie, po wszystkie ich pokolenia. To moje przymierze, którego będziecie przestrzegać między mną, a między wami i między twoim potomstwem po tobie. Obrzezany będzie u was każdy mężczyzna. Obrzezane będzie u was ciało waszego napletka i będzie to znakiem przymierza między mną, a między wami. Gdy będzie miał 8 dni, obrzeżecie u siebie każdego mężczyznę po wszystkie wasze pokolenia, urodzonego w domu czy nabytego za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z twojego potomstwa. Obrzezany musi być urodzony w twoim domu czy nabyty za twoje pieniądze i będzie moje przymierze na ciele waszym jako przymierze wieczne. Dwa bardzo ważne aspekty. Czytamy, po pierwsze, to był znak przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. Druga rzecz, to miało być przymierze wieczne. Czy teraz rozumiemy, dlaczego mogło to być tematem poważnego sporu? Dlaczego ktoś tak zaciekle bronił swoich argumentów? W konflikcie, o którym przeczytaliśmy, dotarli oni do miejsca, w którym sami nie byli w stanie rozsądzić, kto ma rację. Więc postanowili, aby Paweł i Barnaba oraz kilku, można powiedzieć, braci z opozycji udało się do Jerozolimy szukać rozstrzygnięcia spornej kwestii u starszych i apostołów. W trzecim wersecie czytamy o czymś, co mnie osobiście niesamowicie zaskoczyło. Grupa ludzi, którzy się spierają się na pewien temat, idą razem i wspólnie odwiedzają zbory, gdzie Paweł i Barnaba dzielą się tym, co Bóg czynił wśród pogan. Jak czytamy, przynosiło to radość, pewnie motywowało, pewnie dodawało otuchy. Tutaj pozwólcie, że zatrzymam się na chwilę. Nie wiem, czy wy kiedyś mieliście jakieś zatargi, czy prowadziliście jakiś spór. Myślę, że każdy z nas w takiej sytuacji, może mniejszej lub większej, znalazł się w swoim życiu. Ja kiedyś byłem przed bardzo poważną rozmową, gdzie musiałem udowodnić swoją rację w pewnej kwestii i pamiętam, jak bardzo zajmowało to mój czas, moją głowę. Byłem podenerwowany, nieobecny, zamyślony. Myślałem, co powiem, jak przedstawię swoją rację, jakich słów użyję, żeby jak najlepiej, jak najdosadniej, jak najwyraźniej poparły moje argumenty. Co robi Paweł i Barnaba? Na czym się skupiają w takim momencie? Na dziele Bożym. Ich podróż z pewnością była długa. Myślę, że maszerowali, oni szli przez kilka dni, może nawet kilka tygodni, bo tak naprawdę Biblia też nie opisuje, jak długo przebywali w zborach, które chcieli odwiedzić. Więc na pewno był to długi czas. I dalej czytamy w Dziejach Apostolskich, przeczytajmy dalej od 6 wersetu do 11. Zeszli się więc apostołowie i prezbiterzy, aby rozpatrzyć tę sprawę. A gdy już długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że od dawnych dni Bóg wybrał pośród was, aby przez moje usta poganie usłyszali słowo Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, złożył im świadectwo przez to, że dał im Ducha Świętego tak jak i nam. I nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, gdy w wierze oczyścił ich serca. Teraz więc dlaczego wystawiacie na próbę Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że jesteśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Czytamy, zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć, a gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr. Piotr zabiera tutaj głos w pierwszej kolejności, umacniając swój autorytet jako tego, którego Bóg wybrał, aby zaniósł Ewangelię poganom. Nie wdaje on się w dyskusję na poziomie, można powiedzieć, ziemskich argumentów, ale jasno odnosi się do dzieła, którego Bóg dokonał wśród pogan. Jasno komunikuje, rozstrzygając tym samym spór. Dzięki temu, że poganie uwierzyli, Bóg poznał ich serca, przyznał się do nich i dał im Ducha Świętego. Niektóre tłumaczenia mówią dosadniej, mówią jeszcze klarowniej dla mnie. Potwierdził to, dając im Ducha Świętego. I kontynuując, i tym samym nie czyni żadnej różnicy pomiędzy nimi, czyli nawróconymi poganami, a między nami, wierzącymi Żydami. Przekaz Piotra jest bardzo jasny. Teraz jesteśmy jedno w Chrystusie. Piotr w swojej wypowiedzi wskazuje na Pana Jezusa, który ofiarował dar zbawienia z łaski. Kawałek dalej padają słowa o jarzmie, wkładaniu jarzma na ich kark. Zgromadzeni, którzy tam byli, wiedzieli, o czym mówi Piotr. O zakonie, którego wymaganiom nie byli jako ludzie w stanie sprostać, a słowami nie wystawiajcie Boga na próbę, kładzie nacisk na fakt, iż Bóg tę decyzję już podjął. Decyzję o zbawieniu pogan z łaski, przez łaskę, tym samym nie robiąc różnicy pomiędzy poganami a Żydami. Kiedy rozmyślałem nad tym fragmentem, na początku pomyślałem, że opisuje on spór i temat tego sporu wiemy już jaki. Analizując jednak ten tekst, zobaczyłem o wiele głębszy problem. Tutaj ważyły się losy pierwszego kościoła. Gdyby nie wypowiedź Piotra, przez którego mówi wyraźnie Bóg, już w tym momencie mogłoby dojść do podziału kościoła, podziału pierwszego kościoła. Na samym początku powstałyby dwa ugrupowania, które były pewne swoich racji. Myślę, że dlatego Piotr nie odnosi się do argumentów przedstawionych przez obie strony, ale ukazuje Bożą myśl, tym samym rozwiewając wątpliwości. Myśl o Bożym planie zbawienia z wiary przez łaskę, a wynikiem tego powinna być jedność. Co się dzieje po słowach Piotra? Całe zgromadzenie umilkło. Kiedy wcześniej rozmawiali ze sobą, możemy przypuszczać, że było tam głośno. Na pewno wymieniali swoje argumenty, może przekrzykiwali się. Na pewno była to wrzawa, dość mocna. Piotr zajął stanowisko, rozstrzygnął spór w oparciu o Boży zamysł i tylko w oparciu o to. Jednak jak wiemy, taka postawa Piotra może spotkać się z różnym odbiorem, pozytywnym lub negatywnym. Apostołowie i starsi przyjęli jednak słowa Piotra, jego autorytet z pokorą i spór został rozstrzygnięty, budując jedność wśród chrześcijan. Po wypowiedzi Piotra wszyscy milkną, a Paweł i Barnaba kontynuują składanie świadectwa Bożego działania wśród pogan. Gdy już skończyli, głos zabiera Jakub, powołując się na słowa proroków, tym samym potwierdza i przypomina, że przez ich usta Bóg zapowiedział swój plan dla pogan i jego kościoła. I przeczytajmy od 16 do 21 wersetu. Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, ten upadły, odbuduję jego zniszczenia i wzniosę go. Aby w ten sposób poznali ludzie, pozostali ludzie odnaleźli Pana i wszystkie narody, nad którymi zostało wezwane moje imię, mówi Pan, który to czyni znane od wieków. Dlatego ja uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród narodów, którzy nawracają się do Boga, lecz powiadomić ich listem, aby się wstrzymywali od rzeczy splamionych przez bóstwa, od nierządu, od tego, co uduszone oraz od krwi. Mojżesz bowiem od dawnych pokoleń ma po miastach tych, którzy go głoszą w synagogach, gdy czyta się go w każdy szabat. Po przypomnieniu słów Izajasza oraz Jeremiasza, bo ich były to słowa, Jakub wymienia listę rzeczy, których poganie powinni się wystrzegać, aby wystrzegali się od rzeczy splugawionych przez bałwany. Tutaj warto odnieść się do też tekstu Pawła, pierwszy list Pawła do Koryntian. Zachęcam, możecie przeczytać to, bracia i siostry, już w domu. Jest to 8 rozdział od 9 do 13 wersetu, który nieco więcej światła rzuca na tę sprawę, na tę rzecz, która została wymieniona. Mówi on, wystrzegajcie się od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, tego co zadławione oraz od krwi. Dlaczego te cztery rzeczy? Musimy wiedzieć, że wielu Żydów, nawet po nawróceniu, nadal żyło w zgodzie z zakonem. Pamiętajmy, że był to zbiór praw, których młody Żyd był uczony od dziecka i przywiązywano do znajomości tych praw bardzo duże znaczenie. Jakub dlatego wymienia te cztery rzeczy, ponieważ wiedział, jak ważną są dla Żydów i jak wielkie zgorszenie mogłoby przynieść nieprzestrzeganie ich. Pomimo tego, że pierwsi chrześcijanie nie musieli już żyć pod zakonem, to poleca się im przestrzeganie tych czterech zasad w jednym celu. W celu budowania jedności wśród chrześcijan, jedności w Kościele. Apostołowie i starsi wysyłają Pawła i Barnabę wraz z wybranymi braćmi z listem, który kierują do nawróconych pogan. W liście wyrażają oni troskę o nich, chcąc zdementować naukę, która wzbudziła tak wiele emocji. Wymieniają w liście rzeczy, których mają się oni wystrzegać, jednocześnie podkreślając jednomyślność pomiędzy nimi oraz prowadzenie Ducha Świętego. W całym wersecie 15 widzimy działania oraz starania o jedność pierwszego Kościoła. Został tutaj ukazany piękny obraz ludzi oddanych Bogu, którzy dbają o Kościół, o chrześcijan i jedność wśród nich. Na początku naszego małżeństwa spotkało nas pewnego rodzaju doświadczenie, które zmieniło troszkę nasze podejście i myślenie o konfliktach. Pewnego dnia, kiedy miałem wyjechać na taką, powiedzmy, niewielką delegację, wyjeżdżałem rano, więc obiecaliśmy sobie spędzić fajnie, miło czas razem o poranku, żeby chcieliśmy go wykorzystać, ten czas, i chcieliśmy, aby po prostu rozstać się w miłej atmosferze, która przed wyjazdem. Niestety wdaliśmy się w wymianę zdań, która potoczyła się bardzo niefortunnie. Popłynęła słowa, które nie były właściwe, które oceniały, które budowały niestety niezgodę. W rezultacie ja zostałem sam w pokoju, a moja żona poszła do łazienki i się popłakała. Długo tak siedzieliśmy, nerwy, można powiedzieć, rozdawały w tym momencie karty dość mocno. Po dłuższym czasie Ada wyszła z łazienki i powiedziała rzecz, która mnie niesamowicie zaskoczyła. Powiedziała, zobacz, jacy jesteśmy głupi. Daliśmy się wykiwać szatanowi. Zamiast spędzić razem czas, budując naszą relację, pozwoliliśmy mu wejść tutaj, zabrać nam cenny czas i poróżnić. zrozumiałem wtedy, że w takim momencie zamiast zwracać się przeciwko sobie, powinniśmy razem jako jedno ciało połączyć się i walczyć z atakami złego. Z całych sił powinniśmy walczyć o jedność. Czy w Kościele nie powinno być tak samo? Myślę, że doskonale pamiętamy, jak Bóg nazywa swój Kościół swoją oblubienicą. On chce spędzać z nią czas, on chce być z nią, on kocha swój Kościół. Niestety my, jako niedoskonali ludzie, tracimy cenny czas na należący do Boga. Tracimy go na spory, tracimy go na zatargi, na udowadnianie swoich racji, zamiast walczyć razem jako bracia i siostry z Bożą pomocą o jedność, którą szatan usilnie chce zniszczyć. Chciałbym tutaj wrócić do postawy Pawła i Barnaby. Początek naszego rozdziału. I mogę się naprawdę nadziwić, myśląc o ich postawie. Kiedy poróżnimy się z naszym bratem, my często nie chcemy go widzieć, nie chcemy z nim przebywać, nie chcemy rozmawiać z nim. My czasem zmieniamy kościoły, dlatego że poróżnimy się ze sobą. Moim życzeniem dla nas, kochani, jest, abyśmy potrafili, tak jak Paweł i Barnaba, jak ci bracia, potrafili wspierać się, potrafili nawet mieć inne zdanie. Ale później, pomimo tego wszystkiego, mogli razem podnieść wspólnie ręce do Boga w uwielbieniu. Abyśmy razem mogli zanieść jeden wspólny głos, głos uwielbienia dla naszego Pana Jezusa, który zmarł za nasze grzechy. Czym jest jedność? Patrzyłem na różne definicje. Spodobała mi się jedna. Definicja jedności. Harmonijne współżycie i jednomyślne działanie. Czy nie właśnie to czynił Paweł i Barnaba? I inni, którzy z nimi się spierali? Jednomyślne działanie. Jakie działanie? Co my powinniśmy robić jako Kościół? Czy nie to, co nakazał nam Jezus? Kochać ludzi i czynić ich uczniami? Zobaczmy, jak tutaj ważna jest jedność. Czy świadectwo pięciu różnych ludzi, którzy mówią to samo, ale jednak nieco inaczej, czy jest wiarygodne? Czy raczej świadectwo pięciu ludzi, którzy mówią jednym głosem, głosem, który mówi: Bóg dał za ciebie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dał go po to, aby zbawić cię, aby pokonać grzech, aby uwolnić cię z więzów grzechu. To właśnie dlatego jedność jest taka ważna. Dlatego tak potrzebujemy Ducha Świętego, który jest jednością z Synem, z Ojcem i chce udzielać tego nam, chrześcijanom. Gdy nie ma jedności wśród chrześcijan, szatan wyciąga sobie jednego po drugim. To tak trochę jak w świecie zwierząt. Ja osobiście bardzo lubię filmy przyrodnicze. Kiedy lew atakuje bawoły, on nie wchodzi do środka w stado, bo po pierwsze nie dałby rady. One są tak są blisko siebie w stadzie. Ściśnięte, poruszają się razem. Poza tym wchodząc w tłoczące się stado, mógłby zostać albo rozerwany rogami lub stratowany kopytami. On czeka, aż jedno z nich osłabnie i się odłączy. Zwolni. I wtedy zadaje decydujący cios. I żebyśmy nie mieli wątpliwości, to nie jest po to, żeby drasnąć, żeby skaleczyć, to jest po to, żeby zabić i pożreć. Jesteśmy niedoskonali, jesteśmy niestety ułomni tu na ziemi. Grzeszymy, zdarza nam się grzeszyć. Czy nie mamy większej siły oprzeć się pokusom, żyjąc w jedności? Kiedy brat brata, siostra siostrę wspiera, ramię w ramię idzie i pomaga mu wstać, kiedy ten lub ta upadnie. Czy małżeństwa, rodziny nie byłyby silniejsze, żyjąc w duchu jedności, o którym dzisiaj mówimy? Gdzie prawda Słowa Bożego obnaża wszystko. Gdzie grzech to grzech. Gdzie światło nie łączy się z ciemnością. Gdzie prawda nigdy nie jest mylona z kłamstwem. Co jest wrogiem jedności? Co sprawia, że tracimy jedność? Kiedy zamiast stawiać w pełni świadomie Boga, na pierwszym miejscu stawiamy swoje racje, przekonania i samych siebie na pierwszym miejscu. Wtedy zaczyna się ja myślę, ja uważam, moim zdaniem, i rodzą się podziały, spory, które czasami, które prowadzą do ran, które nie chcą się zabliźnić, czasami latami, czasami może nigdy nawet. I to nie znaczy, że teraz będziemy identyczni, że będziemy mówili cały czas to samo i postępowali tak samo, ale w tym wszystkim miejmy świadomość tego, że mamy jednego Ojca. Co jest również niezbędne do tego, aby Kościół żył w jedności? Zajmowanie stanowiska w autorytecie Słowa Bożego. Ale ten medal ma drugą stronę. Przyjmowanie z pokorą i dojrzałością autorytetu. Pamiętacie historię o Marku na początku i jego synach? Jego historia pokazuje, jak bardzo zależało mu na jedności jego synów. Chciał, aby jego synowie byli jedno wtedy, kiedy go zabraknie. O ileż bardziej nasz Ojciec, który jest w niebie, chce tego dla ciebie, dla twoich bliskich, dla rodziny, dla swojego Kościoła. Żeby tak było, dał on swojego jedynego syna, który nie miał w sobie grzechu i zaplanował zbawić cię z łaski. Dzięki tej łasce możemy żyć w jedności. Musimy zrozumieć, że otrzymaliśmy ducha jedności. Przez wyznanie Jezusa naszym Panem zostaliśmy dołączeni do ciała Chrystusa i tak jak On jest jedno ze swoim Ojcem, chcę, abyśmy my też byli jedno. Bez podziałów, poszukujący prawdy Słowa Bożego, jednej myśli w miłości do siebie bez wyjątku. Bóg dał ci Ducha Świętego, który objawia prawdę Słowa o zbawieniu przez łaskę i usuwa wszelkie przeszkody, abyś w jedności mógł tworzyć jeden Kościół z tymi, którzy też stali się Jego dziećmi. Ja chciałbym, żeby jeszcze ta myśl została najdłużej, jak tylko możemy ją wyświetlać. Bo chciałbym cię dzisiaj zachęcić, jeżeli słyszysz dzisiaj to słowo, a wiesz, że powinieneś z kimś porozmawiać. Może już długo z tą osobą nie rozmawiasz. Może nie chcesz w ogóle z tą osobą rozmawiać. Może nie chcesz jej widzieć. Zachęcam cię, zrób to. Niezależnie od tego, czy racja była po twojej stronie, czy nie. Czy się myliłeś, czy miałeś rację. Może czas powiedzieć: bracie, siostro, przepraszam. Może czas powiedzieć: kochanie, myliłem się. Może czas powiedzieć: synu, córko, tata też popełnia błędy. A może jeszcze czas powiedzieć coś ważniejszego: Boże, przebacz mi. Niech Kościół Jezusa Chrystusa będzie silny, będzie mocny i będzie jedno w Nim. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.